brat mówi, że wieczorem dostałem, to wieczór to był, wiecie, o 9:30, a o 11:00 jeszcze rozmawialiśmy z braćmi i położyliśmy się spać, a rano już była konwencja. Także nie było za bardzo czasu nawet pomyśleć. Tym bardziej chciałbym powiedzieć, że ja szanuję wszystkie pytania i w miarę możliwości wszystkie chciałbym przeczytać. Nie wszystkie będziemy odpowiadać, bo nie, chyba nie zdążymy, bo o który mam skończyć, bracie, jeszcze mi brat tylko powie, to...
Parę minut dłużej,
ale ja nie wiem, ile ten minut dłużej. Dobra, to sobie położymy. Nie jest możliwe, dlatego że ktoś z naszych braci postawił pytanie, które ja wam pokażę. To jest jedna strona pytania i tu jest druga strona pytania. I ja tą osobę bardzo przepraszam, ale... Ja w tej chwili nawet nie podejmę się odpowiedzi, szanując te pytania, tutaj zawarte problemy, bo to są problemy bardzo ważne w naszym życiu odnośnie stworzenia, jak było stworzane, czy człowiek jest odrębnym dziełem Bożym, takie nadrzędne pytanie, bardzo dużo takich informacji, które jakbyśmy chcieli odpowiedzieć, rzetelnie odpowiedzieć, braterstwo, to miesiąc czasu by nam to zajęło. No, miesiąca czasu nie mamy, ale tu jest taka propozycja, jest adres na komputer podany, że ten brat się godzi, żeby w razie czego spróbować mu w ten sposób odpowiedzieć. I mamy tu brata, który zna się trochę na komputerze, brata Walentego Bywalca, i ja go prosiłem, żeby on na te pytania to odpowiedział. No, możemy troszeczkę porozmawiać, jeśli będzie czas. Tu jest takie bardzo ciekawe zdanie, chciałbym je braterstwu przeczytać. Jak ten brat zakończa te swoje pięć pytań z tej całości, to mówi tak: w związku z tym, że nie doświadczyłem dotychczas daru biznesu w prawdzie, w cudzysłowie to jest napisane, więc korzystam z skrzynki pytań, aby Pan zyskiem mógł odzyskać to, co jak wierzę mi dał. Bratesło, no. Dobra postawa, tylko że jak my mu wytłumaczymy, to on nie wypracuje tego sam, prawda? Rozumiecie? To nie będzie, bo my mu to damy, to tak jakby coś w prezencie. To ja z szacunkiem do tego brata, ale nigdy sobie nie roszczę takich zadań, takich pomysłów, że ja komuś coś wytłumaczę. Ja mogę pomóc, my możemy pomóc, braterstwo, my sobie możemy pomagać w zrozumieniu, ale nie wytłumaczyć, bo jak ktoś by tylko przyjął i kiedykolwiek mamy być może czasami takie problemy w zgromadzeniu, że kto się powołuje, ten brat Janek to tak a tak tłumaczył, ja tak wierzę, to braterstwo, to jest bardzo źle. Mnie się w ogóle to nie podoba, bo to ja mam tak wierzyć, ja mam się przekonać, to ma być moja myśl, bo nikt z nas, jak wiecie, nie będzie odpowiadał za to, za czyjeś tam przekonania, że nawet jak to źle, bo każdy sam za się zda sprawę. Organizacyjnie chciałbym powiedzieć, że tak sobie na razie wyobrażamy to w ten sposób, że będę korzystał z pomocy dwóch braci. Ja przepraszam, nie możemy z wszystkich, dlatego że jakbyśmy się chcieli wypowiedzieć chociaż króciutko na każde pytanie, tak po 20 osób z tej konwencji, to wiecie, że nawet jednego pytania byśmy raczej chyba nie przebrnęli. Nie jest to doskonały sposób, ja sobie z tego zdaję sprawę, bo to jest ograniczenie pewnej swobody braterskiej i będę ukrócał głos, to sobie mówię, braterstwo, że nie, jak to zrobię, żeby ktoś nie pomyślał, że to jest przeciwko niemu, nie, bynajmniej. Mnie bardzo się zawsze podoba, jak ktoś się zgłasza, coś mówi, bo to jest bardzo, przynajmniej dla mnie, budujące. Nawet jak z daną wypowiedzią się nie zgadzam, a czasami tak się zgadza, że zdarza, że z czym się tam nie zgadzamy i no, mamy odrębne zdanie, co nie znaczy, że wzajemnie się nie możemy szanować. To jest coś innego. Chciałbym, aby nasze odpowiedzi, braterstwo tych braci, którzy będą mi pomagali, były spełniały dwie kategorie, dwa takie kryteria. Pierwsze, żeby były zgodne z boskimi przymiotami charakteru, bo bardzo wiele pytań to nie są pytania doktrynalne, tylko na sposób pewnego tłumaczenia, jak rozumieć tą rzecz. To nie można niekiedy przedstawić werset ten jest dowodem, a jak wiecie, nawet na tematy doktrynalne nie zawsze wersety, które dla mnie są dowodem dla innych osób. I o tym musimy pamiętać, a tu większość pytań jest takich, którzy mamy troszeczkę, będziemy mieli możliwość mieć odrębne myśli, tylko chciałbym, aby było podawane to w ten sposób, że zgadzać się, żeby było zgodne z boskimi przymiotami, to znaczy, żeby pogląd, który będę reprezentował, nie obrażał Boga. To jest pierwsze ponad wszystko, żeby nie obrażało Pana Boga. Nieważne, teraz powiem dla Was straszną rzecz, czy on jest dobry, czy zły, ale przynajmniej, żeby Boga nie obrażał. Bo to chciałbym, abyśmy sobie za cel postawili. Nie obrażać Pana Boga. Drugie, żeby był zgodny z boskim planem zbawienia rodzaju ludzkiego. Żeby nie było sprzeczności w tym, że czegoś się wykluczającego. Ku temu chciałbym, będę tutaj do braci troszeczkę może czasami miał uwagę, żeby to było zgodne z boskim i żebyśmy my również przez to, co będziemy wypowiadali, mogli budować swój charakter, co dla mnie jest, wiecie, bardzo istotne. Druga rzecz, chciałbym powiedzieć teraz, już przechodząc do pytań, mam tu takie pytanie i zaskoczę tu bardzo wielu braci, to takie maleńkie pytanie, ale ja muszę powiedzieć, że ja na to pytanie nie znam odpowiedzi i się nie podejmuję dzisiaj na nie w ogóle próbować tłumaczyć. Ono brzmi tak. Proszę o wytłumaczenie wizji o latającym zwoju i o dzbanie, które znajdują się w 5 rozdziale proroctwa Zachariaszowego. Ja mogę powiedzieć od siebie, że ja kiedyś słyszałem takie tłumaczenie, które starałem się, żeby mi nic z tego tłumaczenia nie utkwiło w pamięci. I zrobiłem to tak skutecznie, że nie pamiętam tamtego tłumaczenia. Kiedyś, braterstwo, słyszałem pewien myśl, no niestety, ale też nie zapamiętałem. Chyba, że bracie Bywalec, dodałbyś coś?
Znaczy, stan osobiście nad tym zagadnieniem się nie zastanawiałem. I na dzień dzisiejszy nie ma jakiejś wyraźnie sprecyzowanej myśli.
Ja, braterstwo, ja wiem, że brat Daniel chyba to samo nam powie, tak? Nie, zaczynam specjalnie od tego pytania, żeby nie było, braterstwo, że je lekceważymy. Nie lekceważymy. Jest to pytanie, które trzeba przyznać, dla mnie na dzień dzisiejszy nie przerasta, ja nawet nie podejmę próby tłumaczenia. I mogę jedynie powiedzieć, że w moim takim ogólnym spojrzeniu to jest to opis czasu wieku Ewangelii o pewnym zagrożeniu, które było zagrożeniem dla chrześcijaństwa i które się ziściło, ale jeżeli byście się chcieli pytać o szczegóły, no nie chciałbym, bo tam występują, jak wiecie, dwie niewiasty, które coś tam w dzbanie zostało zamknięte, ten zwój księgi został zamknięty, przeniesione do krainy Senar, jak, jeśli pamiętacie to proroctwo, ma to znaczenie, bo ta kraina to nie jest taka przypadkowa kraina, ale szczegółów, bardzo tą osobę przepraszam, może jak nam Pan da, mi, czy braciom tym, który wybrałem, znajomość, to kiedyś do tego się ustosunkujemy. Chyba, że ktoś z braterstwa, proszę teraz, czy chciałby na nie odpowiedzieć?
Jakie pytanie?
Proszę o wytłumaczenie wizji o latającym zwoju i odzwanie, które się znajdują w 5 rozdziale proroctwa Zachariaszowego. Tak. Widzę, że brat mówił, że ja tu byłem chętny do tych odpowiedzi. Nie. Widzę, że tu chętnych jest trochę mniej niż ja do odpowiadania na niektóre pytania. Bratosław, no, są pytania, które są trudne, wyjątkowo trudne. Ja przepraszam te osoby, które wstawiły, nie znam odpowiedzi. Mateusza, drugie pytanie. Mateusza, 26 rozdział, werset 24, to jest pytanie się często powtarzające w naszej społeczności. Lepiej by mu było, gdyby się ów człowiek nie urodził. To jest, wiecie, wypowiedź odnośnie Judasza. I podpytanie takie, podpunkt. Czy oznacza to, że Judasz nie będzie wzbudzony i nie będzie w restytucji? I drugie, chyba do tego związane, w jaki sposób? Czy dzieci nienarodzone, w nawiasie aborcja, będą zbudzone lub donoszone przez matki w czasie restytucji? No. To króciutko spróbujemy. Bracie Daniel.
No, jeśli chodzi o to pierwsze, rozumiem, że faktycznie, jeśli chodzi o Judasza, bo o nim tu jest mowa, że po prostu nie dostąpił zmartwychwstania. Nie dostąpił wzbudzenia grobu, bo to, co zrobił świadomie i z wypowiedzi Pana Jezusa wynika, że lepiej by mu było, żeby się nie narodził, czyli że dla niego nie ma żadnej możliwości, jak było wspomniane, wcześniej pokuty. Natomiast co do drugiego, myślę, że mamy kilka takich tłumaczeń, chociażby i w książce pytań, że wzbudzenie z grobu będzie dla wszystkich narodzonych dzieci. Natomiast dla nienarodzonych, że... Ale to mówię, że to jest tylko taka myśl tam podana. Dziękuję.
Dziękuję. Bracia Walenty.
Jeżeli chodzi o pierwszą część pytania związaną z Judaszem, no to ja myślę, że to jest wyraźna sugestia naszego Pana Jezusa Chrystusa, że lepiej byłoby, żeby ten człowiek się nie rodził i to świadczy o tym, że jego stan jest no, tragiczny. Co Bóg z tą rzeczą zrobił, my tylko możemy wnioskować na podstawie tych słów, że prawdopodobnie jego możliwość naprawy jest od niego odjęta. Teraz jeżeli chodzi o tą drugą część pytania, bo to jest troszeczkę inna forma pytania, bo powiedzieć do kogoś, że lepiej, żeby się w ogóle nie narodził, żeby w ogóle jego życie nie istniało, jest zupełnie, myślę, inną myślą niż to, że dotyczy to poczętego życia. No my akurat żyjemy w takim kraju, gdzie toczy się pewna batalia religijno-polityczna na temat życia od poczęcia i w jakiś sposób tą informacją jesteśmy też zaczytywani, bo to sprowadza się do tego, żeby nałożyć prawo cywilne do egzekwowania pewnego zrozumienia i poglądu teologicznego. Co w tym temacie mogę powiedzieć? Zapis drugiej księgi Mojżeszowej, rozdział 21, 22, 22 werset, mówi tak. Jeśli dwaj mężowie się biją, a przy tym uderzą kobietę brzemienną, tak, że poroni, ale nie poniesie dalszej szkody, to sprawca zapłaci grzywnę, jaką mu wyznaczy mąż tej kobiety, a uiści ją w obecności rodziny. Bardzo często w tym temacie, w tym problemie, bo jest to problem naprawdę trudny, jest to trudny moralnie dla wielu osób, i bardzo często posługujemy się tym zapisem, że jeżeli w wyniku przypadkowego uderzenia zostanie poroniony płód, to sprawca tego czynu nie poniesie kary życie za życie, tylko zapłaci karę i męża. Ale dla równowagi braterstwo, werset wcześniej, jak przeczytamy, to gdy właściciel pobije swojego niewolnika i ten umrze, to też nie zostanie wykonana kara śmierci życie za życie, tylko zapłaci karę. Więc chcę powiedzieć, że też szczególny przypadek, który dotyczył sytuacji narodzinowskich, dotyczy tak zwanego współżycia, współistnienia społecznego. Dzisiaj takich różnych praw mamy wiele i na tą okoliczność Pan Bóg dał takie prawo. Ale
żeby nie przeciągać mojej wypowiedzi,
przeczytam inny fragment z Księgi Hioba, rozdział 3. Czemu nie umarłem już w łonie matki? To jest od werset 11. Czemu nie umarłem już w łonie matki? Czemu nie zginąłem, gdy wyszedłem z łona? Czemu wzięto mnie na kolana? Czemu do piersi, abym wstał? Leżałbym teraz i odpoczywał, spałbym i miałbym spokój. Wraz z królami i wielkimi ziemi, którzy sobie wystawiali grobowce. Albo z książętami bogatymi w złoto, którzy swe domy napełniają srebrem. Lub byłbym jak poroniony, zagrzewany płód, jak niemowlęta, które nigdy nie wydają światła. Czytając słowa męża Bożego, który w 14 rozdziale tej księgi napisał dalej, że wierzy, że odkupiciel jego żyje. miał nadzieję zmartwychwstania, to w tym miejscu pisze, że gdy go spotkają te cierpienia, to lepiej by dla niego było, gdyby był jako poroniony płód, albo urodził się martwy, albo zaraz umarł po narodzeniu. To każe nam wnioskować, że to życie powstaje troszkę wcześniej w momencie narodzenia. Drugi fragment z Kaznodziei, rozdział 4, werset 2-3. Dlatego uważałem zmarłych, którzy dawno umarli, za szczęśliwych niż żywych, którzy jeszcze żyją. Kaznodzieja mówi o dwóch grupach ludzi. Zmarli są szczęśliwi, bo już zmarli, nie mają problemów i prost dnia codziennego, a żywi się męczą z różnymi problemami. Ale mówi o trzecim przypadku. A za szczęśliwszego niż ci obaj, tego, który jeszcze nie przyszedł na świat, który nie widział zła, jakie się dzieje pod słońcem. Na podstawie tych wersetów można również wnioskować, że Pan Bóg przez mężu Boży wspomina, że jednak to życie z tym początkiem ma wcześniej. Nie będziemy tutaj się wdawać w szczegóły, od którego dokładnie momentu, w którym tygodniu tak bardzo, bo tu prowadzone są bardzo szerokie dyskusje na naszym kraju, ale uważam, że to jest bardzo głęboki problem moralny dla każdego chrześcijanina. I gdybyśmy spytali Pana Jezusa na ten temat, to spodziewam się, że odpowiedziałby tak. Waszym ojcom powiedziano, nie zabiję. A ja wam powiadam, kto się gniewa, kto odmawia swojego brata z jego zabójstwa. I myślę, że ten ciężar moralnego przypadku, jeżeli komuś zdarzy się taki mieć, każdy musi powiedzieć osobiście sam. Uważam, że życie jest wcześniej przed narodzeniem.
Dziękuję. Braterstwo, my chyba wszyscy mamy jedno wspólne zdanie, że godzimy się z tym, co Pan Bóg zrobił, prawda? Czy ktoś się kiedykolwiek nie zgodzi, bo wie, nie, Panie Boże, miało być inaczej, bo ja inaczej rozumiałem. Czyli to, co w tej chwili tu sobie podajemy, to jesteśmy tego świadomi, że robimy to z takim wielkim dystansem, że ja tak rozumiem, że to tak będzie. To nie jest nawet myśli wypowiadających nie jest obligowanie Pana Boga, że to tak ma być. Bo zapewne, braterstwo, jeżeli chodzi, no króciutko, do Judasza, to ja się zgadzam się z tym, co tu bracia powiedzieli. On miał swoją szansę. Wyjątkowa sytuacja, wyjątkowa rzecz. To musielibyśmy długo być może udowadniać, i dlaczego tak jest, ale miał swoją szansę, on tą szansę zmarnował, wziął z ducha, który był w Panu Jezusie, dlatego ja myślę, że on wykorzystał. Jeżeli chodzi o aborcję, to jakby zrobimy sobie, braterstwo, głosowanie, kto jest za, kto jest przeciw, to ja was nie będziemy robili, nie, ale zapewniam was, żebyśmy byli podzieleni. Część by uważało tak, część by uważało inaczej. Ja wam mogę powiedzieć, jak ja uważam, że wedle mojego zrozumienia takie rzeczy nie należy robić. Tylko, że zakładam, że być może są sytuacje, które będzie można ocenić wtedy, jak je się dopiero przeżyje. Ja nie wiem, jak bym się zachował, jeżeli by spotkała moją żonę jakaś tragedia, jakaś ciężka choroba, od której byłby uzależnione jej życie, jak ja bym wtedy myślał. Ja zakładam dzisiaj, że tego robić nie należy. Jak się jest zdrowym, jest to bezpieczne dla człowieka i nowe stworzenie to nie powinno być wręcz do niego problemem, ale życie jest różne. Jeżeli chodzi o moją ocenę, to ja uważam, że życie jest wtedy, braterstwo, kiedy człowiek staje się istotą samodzielną, no bo to jest kwestia poczęcia samodzielności. Dopóki żyje w jakiś sposób w łonie matki, to jego życie jest zależne od matki. Żyje matka, żyje on. W moim przekonaniu te osoby otrzymają zmartwychwstanie, które zaistniały same przez pewien moment czasu. Ale to jest moja myśl. Ja będę szanował każdą myśl, jeżeli powiecie, że nie masz racji, bo ja uważam inaczej, że od chwili poczęcia. Ja mógłbym wam zaraz dodać dziesiątki problemów, które jeżeli ktoś tak uważa, to jego, czy jego zachowanie jest zgodne z jego uważaniem, a tu musiałbym przemawiać do małżeństw, a nie chciałbym tego robić w tej chwili publicznie, bo uważam, że bardzo często, niestety, ale w naszym życiu zaprzeczamy temu właśnie poglądowi, nawet jak uważamy, że tak być nie powinno. Jeżeli chodzi o fakt, dla Boga, jeżeli była dokonana aborcja, dla Boga taką istotę z powrotem, no, przywrócić do życia nie byłoby żadnego problemu. Tylko czy jest taka potrzeba? Ja uważam, że nie ma takiej potrzeby i w moim przekonaniu nie będą w przyszłości donaszane przez matki. Nie jest taka myśl biblijna, ale to jest moja myśl. Jeżeli możecie ją uszanować, to uszanujcie. To nie jest żaden sposób, żadna doktryna. Wierzę, że będziemy się pod tym względem różnili. Ja uważam, że tego nie należy robić. Nie należy robić, ale coś innego, coś co nie należy robić, nie uważam, że w jakichś sytuacjach ekstremalnych ktoś zrobił to, nie mogę powiedzieć, że złamał przykazanie, bo ja takiego przykazania nie znam. Chyba, że ktoś zna takie przykazanie, że to jest złamanie przykazania. A wydaje mi się, że nie znacie. Proszę o drugie. Nie będę do tego się odnosił, nie w dyskusji, bo to nic nie da. W tym jednym temacie nie pozwolę na dyskusję. Z wielkim szacunkiem do brata Piotra, ale nie będzie dyskusji, bo braterstwo, my nic tu nie ustalimy. To nie jest możliwe do ustalenia. Jedno to już było. Dobrze, dziękuję bardzo. No, dobrze. Jedno słowo z reguły nic nie daje, braterstwo, no ale to już inna rzecz. To jest temat, zauważcie, który wywołuje emocje, bo dotyka to naszego wnętrza, zauważcie. Tu byśmy najszybciej, jeżeli chcemy, żadna nauka doktrynalna nas nie poróżni, okup, ofiara za grzech, wysokie powołanie, ale tu, bo tu może czasami różnie żeśmy się zachowali i każdy od razu będzie bronił swojego stanowiska. Tak człowiek działa, broni samego siebie. I nie zważa na argumenty, tylko na obronę samego siebie. Czyli ja myślę, że braterstwo dajemy sobie dobre wyjście, w moim przekonaniu bardzo liberalne, że pozostawiamy to własnemu sumieniu. W moim przekonaniu życie zależne od matki nie jest jeszcze życiem. Kiedy zaistnieje sama? Ja uważam, że wtedy jest to życie. Dopóki jest nieprzecięta pępowina, oddycha piersiami matki, no według mnie nie. Ja wierzę, że niektórzy będą myśleli inaczej i być może mają rację, oni nie ja. Nie ustalimy tego chyba. Te, które brat Bywalec tu czytał, wersety, ja je też znam, też je czytałem. Troszeczkę żeśmy już na ten temat, akurat ten jeden, jedyny temat porozmawiali sobie u mnie w domu. I zauważyłem, że do niczego tu takiego konkretnego mimo wszystko nie dojdziemy. Drugie pytanie, następne. Proszę o wytłumaczenie wersetu 1 Tymoteusza 2,15. Podobny temat. Lecz zbawiona będzie przez rodzenie dziatek, jeśli by została w wierze, w miłości, w świętobliwości i z miernością. Proszę, Daniel. Chodzi o niewiastę. Za co będzie zbawiona?
Znaczy, myślę, że tu chodzi o to, że na przykład jeśli któraś niewiasta będzie miała więcej dzieci, to będzie łatwiej zbawiona. I pamiętam taką myśl Batalasla, który wspomina, że to nie chodzi o urodzenie dzieci, ale chodzi o doprowadzenie ich do społeczności z Bogiem. Na przykład Tymoteusz, nazywany przez apostoła Pawła synem, nie był synem, ale apostoł Paweł mu pomógł do tego, żeby mógł być w społeczności z Bogiem. I rozumiem, tak jak jest wspomniane, że każda praca, wynałożona praca, dobrze wykonana praca, nie minie się zapłatą. I dlatego jeśli uda się matce sprawić to, że jej dziecko stanie się naśladowcą Jezusa Chrystusa, to za to otrzyma pewną zapłatę. Dziękuję.
Dziękuję. Bracie Bywalec, chciałbyś coś dodać?
Tak. Myślę, że apostoł Święty Paweł chciał zwrócić uwagę na sam początek historii człowieka, gdzie to właśnie za sprawą niewiasty mąż zwiódł Ewę. I na niewieście ciąży ten dodatkowy ciężar, że to ona przyczyniła się do pogrążenia ludzkości w grzechu. I teraz apostoł Święty Paweł mówi, żeby to zrównoważyć. To nie jest ta myśl, że samo rodzenie dzieci już daje jej zbawienie, bo żeby być zbawionym trzeba uwierzyć w Jezusa Chrystusa i przyjść do społeczności z nimi, do życia wiecznego. To jest ta droga. Tą drogę musi przejść również jak mężczyzna. Ale ten ciężar winy, ten ciężar grzechu, który ciąży na niewieście od Edenu, będzie właśnie zrównoważony przez wydawanie potomstwa. I to bardzo piękną myśl brat wspomniał, jeżeli jeszcze to potomstwo wychowa w duchu takim, żeby było w społeczności z Bogiem. To jest dodatkowe błogosławieństwo i dodatkowy dział. Ale muszę nawiązać jeszcze do jednego wersetu z pierwszej księgi Mojżeszowej, rozdział 3, werset 16. Gdzie Pan Bóg wtedy do niej niewiasty powiedział. Do kobiety zaś rzekł, pomnożę dolegliwości grzemienności swojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać się będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. I już tam od Edenu Pan Bóg powiedział, że ta kara dla niewiasty jest dużo większa niż dla mężczyzny. Te obciążenia związane z rodzeniem dzieci są pewnym brzemieniem, które kobieta musi przeżywać. Ale to ją zrównoważy i również będzie miała udział w zbawieniu taki sam jak mężczyzna.
Bratosław, jeżeli byśmy prosto czytali, to by wyglądało tak, że żeby być zbawionym, należy rodzić dzieci. Czy to by było rozsądna myśl? A co mają zrobić te niewiasty, które nie mogą? Są chore, nie mogą urodzić, to by wynikało, że one co zbawione? Nie będą. Czyli taką myśl musimy odrzucić, bo to nie jest myśl rozsądna, prawda? Na zasadzie wykluczenia. Druga rzecz, do kogo to jest napisane? Czy to jest do wszystkich ludzi napisane, czy do kogo? Do ludzi wierzących. I dlatego odpowiedź w moim przekonaniu to jest tak, zgodnie z tym, co braterstwo tu mówili, w wersecie 12. Bo niewieście nie pozwalam uczyć, ani mieć władzy nad mężem, ale aby była w milczeniu. Ale pozwalam jej uczyć, pozwolenie dostała uczenia w wersecie 15. Ale uczenia kogo? Swoich własnych dzieci, żeby je wychowała w wierze, w miłości, w świętobliwości. A bratosto, chyba wszyscy dobrze wiemy, że żeby rodzice wychowali własne dzieci w wierze, w miłości, w świętobliwości, to najpierw muszą posiadać co? Tą wiarę, muszą świętobliwie żyć i muszą posiadać miłość do Boga, do braterstwa. Bo jak kogoś można wychować w tych wartościach, jeżeli się samemu tych wartości nie posiada, prawda? Czyli zauważcie, jak mechanizm działa. Żeby wychować dobrze własne dzieci, żeby zostały, my to powiedzmy tak, w prawdzie, to najpierw trzeba tą prawdę mieć gdzie? We własnym sercu, we własnym umyśle. A jeżeli będzie miała we własnym umyśle, we własnym sercu, będzie zbawiona? No będzie zbawiona. A jeżeli ona nie przekazuje, bo nie ma co przekazać, to nie będzie zbawiona. Bo ona nie ma co dać. I jej dzieci, no nie zostaną w prawdzie, nie zostaną w tych elementach tu wymienionych. Przynajmniej no, będzie bardzo trudno im zostać, bo może nie chciałbym przekreślać takich dzieci, ale bardzo trudno. Czyli z jednej strony, w moim przekonaniu, apostoł powiedział, w zgromadzeniu, no jednak ma być tak, jak w kościele, jest mąż i jest żona. Ta różnica ma być zachowana. Ale w domu uczyć ma niewiasta. Bratosławie, uważam, że żony mają większy obowiązek pod tym względem niż ojcowie, bo przekazać nadzieję, którą się ma w sercu, to trzeba umieć, żeby te dzieci zostały w prawdzie. Mężowie czasami mają zajęcie, gdzieś tam biegają, uganiają się. Ona jest zawsze z nimi. Ma zawsze wpływ oddziaływania. Tylko, że jeżeli sama się nauczyła, to tego, czego się nauczyła, może przekazać. Jeżeli się nie nauczyła, nie przekaże drugiemu. Nie przekaże swoim własnym dzieciom. Dlatego kiedyś taki jeden z braci naszych, nawet tu siedzących, to powiedział, wychować dzieci, to najpierw trzeba zacząć od wychowania rodziców. Od wychowania rodziców i na pewno to jest bardzo słuszna uwaga. Teraz weźmiemy sobie łatwiejszy teraz temat. 1 Koryntów 13:7 jest napisane tak. Napisane jest, że miłość jest wszystkiemu wierząca. Czy oznacza to, że należy wierzyć każdemu w to, co mówi, czy jedynie domownikom wiary? Bo miłość wszystkiemu wierzy. Wszystkiemu dowierza. No chyba zależnie będzie od tłumaczenia. Bracie Daniel.
Nie, myślę, że tutaj nie jest mowa o tym, żeby na przykład wierzyć każdemu człowiekowi, ale jest to mowa o obywatelstwie, bo pan wynika z całego tego kontekstu. I pod wyrażeniem, że miłość wszystkiemu wierzy, czy też wspomina to w tym samym, że wszystko okrywa, to znaczy, że miłość nie podejrzewa, nie posądza, ale tam, gdzie widzi, że jest, że ktoś grzeszy, to powinna reagować, bo to będzie wynikało również z miłości. Tak jak gdyby widzieć człowieka, który po prostu jest brudny i ubrudził się i nie powiedzielibyśmy mu nic, no bo co mu tam będę mówił, to mnie to obchodzi. Natomiast jeśli ktoś nam coś mówi, mam na uwadze braci i siostry, jeśli ktoś z braterstwa mówi, to ja nie mam prawa podejrzewać, że on co innego mówi, a nie ja się wierzę.
Dziękuję. Ja bym się spytał brata Grzesia Kwaśnika. Czy ty we wszystko wierzysz, co bracia mówią?
Nie.
No to jak to jest z tym wersetem? Czy inaczej stawię pytanie. Może źle, ja może źle wstawiłem. Czy nie to, że czy wszystkiemu wierzy, czy tylko czy miłość jest naiwna?
Czy miłość jest naiwna?
No to ja mówię, że ślepa jest.
Nie, to nie to.
To w czym problem?
To tutaj nie można włączyć. Ja uważam, że są pewne, że przecież Pismo Święte wyraźnie mówi, żeby tak troszkę uważać na niektórych. Tak, na niektórych. I myślę, że proszę wreszcie, że tak jest, że nie wszystko. Czasem w jakimś podnieceniu i tak dalej, i ktoś tak dobrze nam opowiada, że człowiek myśli, że to już o nich wychodzi. A to nie jest tak. Nie jest tak. Trzeba tak troszeczkę przeciwko to przestawić. Przepuścić. Ale ja tak dużo nie wiem.
No dziękuję bardzo. Kto wie tak dokładnie? No powiedz.
Bądźcie jak Berejczycy.
No tak, takimi mamy być na pewno. Wszystkiemu wierzę. Braterstwo. Zauważcie, no z wersetem właściwie się nie dyskutuje, bo powinno się wszystkiemu wierzyć, ale brat Grzesiu powiedział, że on nie zawsze wierzy. Bo taka jest prawda. I jakbyśmy tak głęboko wejrzeli w swoje serce, to czy naprawdę wszystkiemu wierzymy? Bo miłość wszystkiemu wierzy? Braterstwo, ja uważam, że tak, ale jest warunek. Że wierzy wszystkiemu, jak się spotykamy pierwszy raz, może drugi, może trzeci, to tak jak brat Daniel powiedział, nie zakłada tam jakiejś obłudy, jakiegoś fałszu. Nie należy zakładać obłudy i fałszu. Nie należy podejrzewać. Ale, braterstwo, my się spotykamy, czy żyjemy wśród ludzi nie pierwszy raz. Ja to u nas w zgromadzeniu podawałem taki przykład, bo mam pracę taką, jaką ma. Żona mnie będzie krytykowała, że o pracy mówię. Już kiwa głową. Ale, bo ustalaliśmy cenę sprzedaży. że będziemy sprzedawali po tyle. I potem miałem problem ze sprzedażą. Aż jedna taka pani podchodzi do mnie, pani taka Irenka, bierze mnie na bok i mówi: panie Janku, niech przecież pan nie będzie taki naiwny, przecież tu się coś innego mówi, a inaczej robi. Bo ja ustaliliśmy, to wierzyłem. No dzisiaj muszę powiedzieć, że brat Grzesiu, tak jak mówi, ja nie wszystko wierzę. Bo po pewnym okresie czasu, jeżeli doświadczyłeś, że ktoś cię oszuka raz, drugi, trzeci, dziesiąty, setny, nie jest rozsądnym wierzyć, braterstwo. Należy mieć rozsądek. Ale w naszych kontaktach, tu w społeczności, braterstwo, jeżeli się spotykamy, to ta myśl, którą brat Daniel powiedział, jest jak najbardziej słuszna. Myśmy powinni zakładać dobrą wolę naszych współbraci i zawsze widzieć dobre chęci, dobre starania, nawet jak im się nie zawsze uda. Bo jeżeli sobie byśmy założyli, że ktoś specjalnie nam coś chce wyrządzić, specjalnie jakąś krzywdę uczynić, czy ma jakieś ukryte cele, zamiary, chociaż czasami może tak być, ale z góry byśmy zakładali, to braterstwo to nie jest prawdziwa społeczność. To już jest zlepek ludzi, którzy się tolerują. A tu jest mowa o Kościele Chrystusowym. To w Kościele Chrystusowym, ja myślę, lepiej częściej się sparzyć wierząc, niż raz posądzić nie wierząc. Myślę, że to jest, że taka myśl jest biblijna, którą wydaje mi się, że możemy przyjąć. Teraz weźmiemy sobie, jak rozumieć i połączyć z sobą wersety. I tu jest podane Ewangelia Mateusza, będziemy czytali 28 rozdział i werset 19 i 20 mówi tak: idąc wtedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co on wam przykazał. A oto jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czyli mowa jest, że macie uczyć wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drugi werset do porównania tu pytający nam proponuje. To jest Ewangelia Marka, rozdział 16. Ja poszukam, bo werset 15, gdzie mówi tak. I rzekł im: idąc na wszystek świat, każcie Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Czyli jest nowa mowa, że idąc na wszystek świat, każcie Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Czyli wersety są dokładnie takie, myśl wersetów jest taka sama, ja wnioskuję. I w Rzymian, i do porównania teraz Rzymian, 10 rozdział listu do Rzymian, werset 13 i dalej, to mówi tak, że każdy bowiem, kto by wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Jakoż wtedy wzywać będą tego, w którego nie uwierzyli, a jakoż uwierzą w tego, o którym nie słyszeli, a jako usłyszą bez kaznodziei. Jakoż też będą kazać, jeśli by nie byli posłani. Jako napisano, o jako śliczne są nogi tych, którzy opowiadają pokój, tych, którzy opowiadają dobre rzeczy. Jak rozumieć i połączyć z sobą te wersety, bracie Walenty?
Więc zacząłbym od tego, że Bór Pański w Jerozolimie funkcjonował sobie dosyć dobrze i spokojnie, dopóki nie przyszły na niego prześladowania. Jeżeli przyszły na niego prześladowania, to zbór się w Jerozolimie rozproszył, a wraz z zborem rozeszli się apostołowie, bracia starsi, diakoni po różnych okolicach i tam opowiadali Ewangelię. I myślę, że to nie jest przypadek, braterstwo, bo prześladowania były tym czynnikiem, które doprowadzały również do opowiadania Ewangelii. I Pan Jezus wyraźnie nauczał i również to potwierdzali apostołowie w tych między innymi przeczytanych wersetach, że należy iść i opowiadać, że nie należy zatrzymać się w zborze jerozolimskim, tylko trzeba iść na cały świat i nieść poselstwo Ewangelii, bo taki był Boży zamiar, ażeby ze wszystkich narodów, ludów i języków wybrać Kościół dla swojego Syna Jezusa Chrystusa. I to apostołowie tą misję spełniali. Ta misja była spełniana przez cały bieg Ewangelii i jest ona spełniana aż do dnia dzisiejszego. Przez różne metody i środki Pan Bóg sprawia, że Ewangelia dociera w zasadzie do wszystkich zakątków kuli ziemskiej, bo myślę, że istotą tego wszystkiego jest to, że Pan Bóg nie miał na uwadze, ażeby ogniem i mieczem nawracać całe narody na wiarę chrześcijańską, tylko żeby nauczać, doprowadzić do poznania Ewangelii, poznania Boga Jezusa Chrystusa, a później ludzie, żeby przyjmowali Boga do swojego serca, przyjmowali chrzest i wchodzili na drogę zbawienia. Ja myślę, że Teresa to taką naukę sobie miał. Najpierw nauczanie, później chrzest.
Dziękuję. Mamy tu wśród siebie, tylko ja go nie widzę, brata Adama Kopczyka. Jest on tam gdzieś? Może za słupem jakimś, ja go nie widzę. Ja bym go tu prosił bardzo. Bracie Adamie, powiedz, jak w Australii rozumiecie to. Jeszcze mógłby się tu pokazać, to by było bardzo dobrze. Wyjdzie, pokaże nam się. No, jak rozumieć te wersety? Brat słyszał, co czytałem.
Słyszałem.
Jak je ze sobą połączyć? Dosyć trudno nawet odgadnąć, o co autorowi chodzi, ale no, spróbujmy.
Nie, żeby przejść do zrozumienia, do zrozumienia, a później następnie postoli do poświęcenia.
Czyli najpierw uwierzyć, a później się ofiarować.
No, elementarnym, że trzeba coś wiedzieć o wiarę, o Panu Bogu, trzeba o Panu Jezusie, trzeba te elementarne rzeczy, bo wszystko wie, że człowiek nigdy nie będzie wiał. Ale żeby wiedzieć, o co człowiek chodzi na drodze do poświęcenia.
Dziękuję bardzo. Proszę, Daniel.
Ja bym powiedział tak, że to, co jest Ewangelii Rzeczniku Mateusza, dla niektórych się to wydaje bardzo dziwne i pamiętam, jak swego czasu Kozidowski to twierdził, że Ewangelia Mateusza nie jest pisana przez jednego autora. Bo na początku pisze, że do miasta małopańskich nie wchodźcie i tak dalej, ale bo ja nie jestem posłany tylko do owiec, które zginęły do Mojżeszowego, a na koniec mówi, ten sam ewangelista pisze, że idźcie najbardziej wszystkie narody chrzczące. No ale to tylko ktoś, kto nie widzi tego, co naprawdę Ewangelia napisane. Że zmienił się czas. Że faktycznie Pan Jezus najpierw tak głosił. Ale później, kiedy oni nie przyjęli, mówi, no to teraz nasz dom zostanie pusty. Bardzo tego żałował, jak pamiętamy, jak mówi o Jeruzalemie. I myślę, że te recepty nie są wcale ze sobą sprzeczne, tylko no na przykład to, co tu wspomina ewangelista Marek, tak nawiasem chciałem wspomnieć, że te recepty są pewnym dopiskiem od 9 aż do końca rozdziału. No ale sam sens, idąc za wszystkich, na wszystkich świat, każcie Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, myślę, że to nie jest sprzeczne z tym, co głosił Pan Jezus. No tylko może ten następny werset tak troszkę nie odpowiadałby duchowi naszego Pana, duchowi Ewangelii, że kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, to będzie potępiony. Takiej nauki Pan Jezus nie głosił. Natomiast to, co apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian, myślę, że jest pokazany sposób i zachęta tych wszystkich, którzy chcą przekazywać to dobre poselstwo, żeby pamiętali o tym, że ktoś na to czeka. Że są tacy, którzy nie słyszeli, a nie słyszeli dlatego, bo im nie miał to powiedzieć. I dlatego myślę, że chociaż to określenie, każdy bowiem, kto by wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony, no tu jest to jak gdyby wstęp do tego, co jest powodem, potrzebą, żeby mieć zbawione. Bo samo wzywanie imienia to nie jest sprawą wystarczającą. Dziękuję.
Dziękuję. Wydaje mi się, braterstwo, że nigdy naszego zrozumienia nie możemy oprzeć na jednym wersecie, czy na jakichś może dwóch wersetach w jednym temacie, tu w jednej księdze zawartej. One muszą być zgodne z innymi wersetami. Ja uważam, że tak jak bracia tu mówili, bo jest pewien problem, być może pytający się miał to, taką myśl, chciał się nas spytać, czy należy głosić Ewangelię. Czy dalej ta praca ma być prowadzona? Być może. Jeżeli była taką myśl, to braterstwo, czy kiedykolwiek przyszło wam na myśl, że nie należy głosić Ewangelii Chrystusowej? No, wydaje mi się, nie przyszło nam na myśl, prawda? Że uważamy, że ją należy głosić. Problem jest jedynie forma głoszenia. Jak spostrzegamy, jak to powinno być realizowane w naszym życiu? Trzeba przyznać, że jedni potrafią to lepiej robić, po prostu mają ku temu pewnego rodzaju dar rozmowy z ludźmi, a drudzy takiego daru nie posiadają, ale myśl, to co nawet wczoraj było w jednym z wykładów wspominane, jeżeli ktoś cię pyta, i ty ma, a nawet bym powiedział dalej, jeżeli masz okazję komuś powiedzieć o tej nadziei, to ty mów, bo to jest twój obowiązek i rozumiemy chyba jako społeczność, że nikt z nas tego obowiązku nie zdjął. Jeżeli pytający się takie pytanie wstawia, nikt nam nie zdje obowiązku głoszenia Ewangelii Chrystusowej, na pewno to należy robić. Jeżeli byśmy spojrzeli na to z drugiej strony, to odpowiedź jest według mnie w liście do Rzymian, ale w wersecie 9, bo pytający nam tu proponuje od wersetu 13 czytać, ale zaczyna się myśl od wersetu 9, tak jak brat Daniel tu zaznaczył, że tu jest całość, to nie, tam nie jest całość, ale tu w tym dopiero jest całość. Jak tłumaczymy ten od wersetu 9? Jeśli byś usty wyznał Pana Jezusa, bardzo wiele osób przyznaje się do Pana Jezusa. Możemy powiedzieć, że całe chrześcijaństwo się przyznaje do Pana Jezusa. Uwierzyłbyś w sercu twoim? No, każdy mówi, wiary nie da się określić, ale w co ma uwierzyć? W co uwierzył w sercu swoim? W Jezusa uwierzył. Ale w co w Jezusa uwierzył? Że co ten Jezus robił? Że kim On jest? Musi, braterstwo, pierwsze uwierzyć, być świadomy tego, że jest człowiekiem grzesznym i że Pan Jezus przyszedł umrzeć za Niego i że On poniósł i umarł za Jego grzechy. To jest uwierzyć w sercu. Braterstwo, i że jedyną zapłatą za nasze grzechy jest śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest uwierzyć w Chrystusa. Możemy powiedzieć z przykrością, ale nie wszyscy ludzie zdają sobie z tego sprawę, nawet przyznając się do imienia Jezusowego. Przyznają się, ale nie widzą się ludźmi znowu grzesznymi. I dalej mówi tak. Uwierzyłbyś w sercu twoim, że go Bóg z martwych wzbudził. Dlaczego jest, że z martwych? Nie starczy śmierć? Nie, jeżeli czytamy dalej z listu do Rzymian, z 4 rozdziału, bodajże werset 25, gdzie mówi, że Jezus przyszedł, umarł za nasze grzechy, ale wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Czyli żebyśmy my mogli być usprawiedliwieni, czyli uznani przez Pana Boga, to Jezus nie tylko umarł za nas, ale musiał zmartwychwstać, żeby tą zasługę swojej śmierci za nas zastosował. I to jest, braterstwo, o czym mówi apostoł. To wtedy zbawiony będziesz. To wtedy będziesz wyzwolony z grzechu. Albowiem sercem wierzono bywa ku sprawiedliwości. I to jest właśnie, to jest podstawa naszego przekonania. Druga rzecz, uważam, również na podstawie tych wersetów można powiedzieć, że jest pewna procedura, czy droga do przejścia. To jest tak, jak niekiedy pokazujemy to na przykładzie namiotu świadectwa, że człowiek znajduje się w tak zwanym obozie wśród ludzi niewierzących, dokładnie, czy niewiedzących, w co wierzą, i w pewnym momencie musi się poczuć źle i musi wyjść. I głoszenie Ewangelii jest po to, żeby opuścić grzech, stan grzeszny. Ale kiedy się zachodzi i już uwierzy w Pana Jezusa, to wtedy się dochodzi do takiego wniosku, że ta jest wola Boża względem was, to jest co? Poświęcenie wasze. I wtedy jest dopiero prawdziwe zbawienie. Nie tylko uwierzyć, uznać się grzesznym i uwierzyć, że za nas umarł i stanąć w miejscu, tylko że jeżeli mam usprawiedliwione te swoje życie, uznane przez Pana Boga, to Bóg to zrobił w określonym celu. Ten celem jest, żebym ja swoje życie złożył Jemu na ofiarę i szedł dokładnie śladami naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pamiętamy, braterstwo, w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, tam jest taki powiedziany, często cytowany tekst, że mówi, że każdy, który chce iść za mną, niechaj weźmie krzyż swój, zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Ale z reguły zapominamy o jednym rzecz. I że jak się ten werset zaczyna? No. Pamiętacie? Do kogo tam mówi? Do wszystkich? Do uczni mówi. Nie mówi do wszystkich. Nie mówi do ludzi na razie, póki co, jeszcze niezdecydowanych, nie do końca wierzonych. Do uczni swoich rzekł. Jeżeli ktoś chce iść za mną, bo ja poszedłem, tak co mówimy obrazowo, ze stanu takiego życia doskonałego, dziedzińca, dalej ofiarowałem, to wtedy jest prawdziwe uczniostwo. I wydaje mi się, głoszenie Ewangelii naszym obowiązkiem, przekazywanie prawdy, że jesteśmy ludźmi grzesznymi i że jedyna nadzieja życia jest na nasz, jest w Chrystusie Jezusie, to jest nasz obowiązek. I trzecie, głoszenie tego, że ta cała droga usprawiedliwienia czy uwierzenia w Pana Jezusa jest celem do tego, żebyśmy się Bogu ofiarowali. Nie tylko, żebyśmy dzisiaj uwierzyli, tylko żebyśmy się Bogu ofiarowali na służbę, na wzór naszego Pana Jezusa Chrystusa. Inne pytanie. Proszę o wytłumaczenie wersetów z Księgi Objawienia. 20 rozdział. Od wersetu 7 do 9. Ja przeczytam dalszy ciąg pytania. Kim są narody, które ma zwodzić szatan? Czy zwiedzionych będzie tyle, co piasku morskiego? Co to jest obóz świętych i miasto umiłowane? Teraz przeczytam jeszcze ten tekst od wersetu 7. A gdy się skończy 1000 lat, będzie rozwiązany szatan z ciemnicy swojej i wyjdzie, aby zwodził narody, które są na czterech węgłach ziemi, Goga i Magoga, aby je zgromadził do bitwy, których liczba jest jako piasek morski. I wystąpili na szerokość ziemi, obtoczyli obóz świętych i miasto umiłowane, ale stąpił ogień od Boga z nieba i pożar je. Koniec wersetów. Bracie Welenty. Obóz świętych, miasto umiłowane i kim są te narody?
Odnośnie miasta, to może odczytam, dlaczego zawsze chciałbym swoje myśli popierać argumentami biblijnymi.
No, w miarę możliwości.
Od siebie mówimy. List do Hebrajczyków, rozdział 11, werset 10. Jest mowa o Abrahamie, dlatego będę czytał w kontekstu. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Abraham oczekiwał Bożego Królestwa, ustroju Bożego Królestwa, władzy Bożego Królestwa, które będzie zorganizowane przez obecnie wybierające się i stwarzane niebo przez Pana Boga, o czym mówi to Izajasz w rozdziale 65. I oczekiwał tego wspaniałego Bożego Królestwa. I tutaj w Księdze Objawienia, objawicie święty Jan mówi o końcu wieku 1000 lat, kiedy za sprawą Chrystusa i Kościoła to dzieło Boże będzie dokonane, wtedy nasz Pan Jezus Chrystus, jak napisał apostoł święty Paweł w liście do Koryntian w rozdziale 15, odda władzę Królestwa Bogu i Ojcu, ażeby Bóg był wszystkim i ponad wszystkim. A On sam również, aby był także poddany Bogu. I wtedy Pan Bóg postanowi, albo zamierzy doświadczyć to królestwo, ten ustrój, tych wszystkich ludzi, którzy wejdą do społeczności z Bogiem w czasie naprawienia wszystkich rzeczy. Są też, dopuści na te doświadczenia ludzkości. I to miasto, ten lud, to miasto umiłowane, to jest właśnie ta władza Wielkiego Królestwa. To są pod władzą świętych Starego Testamentu. Są wspomniane w Psalmie 45, zamiast ojców swych będziesz mieć synów swych i postanowisz ich książętami po całej ziemi. To królestwo będzie sprawdzone, czy jest lojalne, poddane Bogu Najwyższemu, czy można mu dać wieczne życie na warunkach posłuszeństwa, na tych warunkach, które będą Panu za wieki przyrządzone.
Dziękuję. Ja chciałbym się spytać brata Woźniaka, wiem, on tam chyba siedzi tutaj. Jak tam we Francji to tłumaczą? Ile będzie tych, którzy poginą?
No, trudno powiedzieć, ile będzie. No, przypuszczenia są, że wielu będzie takich, to jeszcze poddadzą się pod władzę szatana. Tu mówi o Gogu, Magogu. Ci, co mają iść przeciwko Jeruzalemu, przeciwko narodu izraelskiemu, przy końcu tego wieku, z pewnością będzie jeszcze tak dużo podczas wieku tysiąclecia, które się podporządkują ze strachu, bo będą musieli się podporządkować. Ale jak ostatnia próba przyjdzie, to oni jeszcze okażą, że nie zostali przekonani na to królestwo, które zostanie ustanowione przez naszego Pana. Zresztą jeszcze wielu się podda i zostaną zniszczeni.
Ale ja jeszcze dalej chciałem, bo dlaczego tu jest, że obóz święty, takie nazwy występują, obóz święty i miasto umiłowane. Dwa różne określenia.
Tak, myślę, że to Jeruzalem będzie ulicą świata, bo Nowy Jeruzalem wstąpi z nieba. Myślę, że tam to królestwo zostało ustanowione w Jeruzalemie, w tym miejscu wybranym przez naszego Pana. Przypuszczamy, tak jak władza też mówi, że starożytni święci będą tymi księciami i będą tutaj na ziemi ten porządek zaprowadzą. Znaczy, Nowy Jeruzalem za pośrednictwo starożytnych święty. Myślę, że oni może też będą, jeśli nie wyśmowani, tylko niektórzy będą chcieli może ich zniszczyć jeszcze. Walutę też daje tą myśl, że może przy tej okazji starożytni święci będą mieli sposobność zmienić natury, ale to jest tylko przypuszczenie. To nie jest to opaty, tylko nie jest sami biblijnymi.
Dziękuję. Dziękuję. Brat Piotr tutaj się domaga głosu, proszę bardzo.
Jest napisane, nieprzyjaciele moje obludnie mi się poddadzą. Będą ludzie, którzy przeżyją całe 1000 lat, ale obludnie, bo w sercu będą myśleć, ja kiedyś panowałem. I dlatego, kiedy 1000 lat się skończy i Chrystus odda władzę w ręce Ojca, a będzie wyproszony szatan i oni się zacznie głosić swoje teorie, oni się wtedy uwidocznią i wraz z szatanem zginą w torze świata. Amen.
No, dziękujemy bardzo, bratu. Braterstwo, widzicie, często trzeba odpowiadać na pytania, a nie na to, co się wie. Zauważamy, taki jest problem, bo możemy wiedzieć, a niekoniecznie jest takie pytanie, bo pytanie jest, braterstwo, co to jest obóz świętych i co to jest miasto umiłowane? To jest pytanie. I z czym nam się kojarzy obóz święty? A obóz nieświęty, znacie obóz nieświęty? Braterstwo, kto zna obóz nieświęty, a obóz święty? Siostra Krysia Sygnowska. Znasz obóz nieświęty?
To jest świat.
No to jest najwygodniej. No ale dobrze. No, proszę, ja przepraszam, bo ja mam te twoje komentarze.
A tak literalnie obrazowo obóz święty to jest obóz miejsce. No to był przybytek. Tam było miejsce święte, najświętsze.
To tam było najświętsze.
Ale tutaj tak jak tutaj bracia się wypowiadali, to ja też to sobie tak rozumiałam, że to obóz, wyrażenie obóz święty, to chodzi o książąt, którymi będą patriarchowie prorocy, a miasto umiłowane to ci, którzy sercem uwierzą i nawrócą się i dojdą już przez okres restytucji do stanu godnego wejścia w wieki przyszłe. Oni też będą doświadczeni. Dziękuję.
Profesor, w moim przekonaniu są dwa obozy. Jest święty i nieświęty. To jak sama nazwa wskazuje, jeśli coś jest święte, to jest też i nieświęte. Z czego to jest wzięte? To jest wzięte z namiotu świadectwa, z funkcjonowania namiotu świadectwa, że obóz, który był nieświęty, kiedy był nieświęty, czyli nie był uświęcony, to jest czas, kiedy my nazywamy, tu siostra powiedziała tak krótko, to jest świat. Powiedzmy cały rodzaj ludzki, który dzisiaj czeka na co? Na dokonanie się czego? Pojednania. Na dokończenie ofiary Jezusa Chrystusa. Wszystkie stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje, oczekując objawienia się synów Bożych. Czyli cały świat świadomie, w większości nieświadomie, oczekuje na to, żeby być przyjęci przez Pana Boga. Kiedy zostaną przyjęci? Kiedy ofiary Dnia Pojednania zostaną, się skończą i kiedy obóz zostanie błogosławionym. I kiedy rodzaj ludzki, wylany zostanie Duch Święty i będzie błogosławiony. Czyli cały rodzaj ludzki w czasie wieku tysiąclecia stanie się obozem świętym, na którym będzie spływało boskie błogosławieństwo. To jest rodzaj ludzki, bo do tej pory on nie korzysta z boskiego błogosławieństwa. Ale kiedy ofiary Dnia Pojednania się kończą, rodzaj ludzki jest błogosławiony. Wyleje ducha na ziemię suchą i jako potoki wód popłynie. On się stanie obozem świętym. I zresztą pamiętamy, braterstwo, że to, co się działo w funkcjonowaniu narodu żydowskiego w okresie po Dniu Pojednania, przedstawia funkcjonowanie Królestwa Bożego czasu wieku tysiąclecia. Pamiętacie tą myśl, gdzie brat Russell podaje, że naród żydowski to jest figuralnym Królestwem Bożym na ziemi czasu wieku tysiąclecia, który skorzystał z ofiar Dnia Pojednania. Czyli jest obozem świętym. Dzisiaj jest nieuświęcony, ale w przyszłości przyjdzie czas jego uświęcenia. Miasto umiłowane. Z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pańskie z Jerozolimu. Czyli Jerozolima, miasto umiłowane, ale czy to chodzi o te mury? No ja tam byłem, braterstwo, no może tam i ciekawie wygląda, ale sentyment do tego mamy. Nie chodzi o te mury, prawda? I nie chodzi o miejsce. Tylko, że słowo Pańskie wyjdzie z Jerozolimu. Nauka wyjdzie z Jerozolimu. A my sobie możemy zacytować proroctwo Izajaszowe zapewne, że mówi, że postawię sędziów twoich jako za dni dawnych. Że ci sędziowie będą jako za dni dawnych. To jest właśnie to miasto umiłowane, ten rząd, który będzie sprawował tą władzę tutaj, no, na ziemi. Będą przedstawicielami boskiego Boga tutaj na ziemi. I to zostanie, przeciwko temu wystąpi szatan po czasie wieku tysiąclecia. Kim są narody? Narodami jest cały rodzaj ludzki, braterstwo. Wszyscy ludzie będą, tak jak bracia tu powiedzieli, doświadczeni, zostaną doświadczeni. I jest tylko problem, jak czytamy ten werset, ile ich będzie. No, czy jako piasek, czy będzie kilku, czy kilkudziesięciu. Co to jest pojęcie, ile jest piasku, braterstwo? No, niezliczona liczba, ale niezliczona liczba to może być dlatego, że nikt jej nie będzie liczył. To jest niezliczona. Czy istnieje pojęcie niemożliwości zliczenia dla ilości istnień? Bracie Waldek, jest taka w matematyce coś takiego, że nie ma liczby końcowej?
Tak.
Jest?
Tak. Liczba niezliczona albo o jeden więcej.
No, no właśnie o to chodzi. Bo, czyli jakby chcieć policzyć, no zawsze się policzy. To jest po prostu, że będzie, w moim przekonaniu, że będzie dużo. Bez mówienia ile. Proszę bardzo, bracie Walenty.
Jeszcze słowo. Że ja myślę, że ta liczba jako piasek morski jest podana praktycznie w taki sposób, że Pan Bóg tej liczby nie zaplanował. Że ta liczba dopiero się okaże, jaka będzie właśnie wtedy, kiedy zajdzie ta sytuacja doświadczenia wszystkich ludzi.
Tak, dziękuję. Może przejdziemy do następnego pytania. Następne pytanie z listu do Koryntów, 14 rozdział. Muszę poszukać tekst. 14 rozdział, werset 32. I duchy proroków są poddane prorokom. Jak należy rozumieć to zdanie? Jaki jest jego sens? Proszę, Bywalec.
Żeby odpowiedzieć na to konkretne pytanie, ja kilka wersetów z 12 rozdziału przeczytam.
Proszę bardzo.
Wtedy mowa o darach od 4 wersetu. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkim. Apostoł Święty Paweł, zaczynając bardzo szeroki wykład na temat daru Ducha Świętego, którym też jest prorokowanie, wyraźnie podkreśla, że dary są różne. Prorokowanie jest jednym z darów, ale wszystkie te dary są powodowane jednym Duchem, Duchem Świętym, Duchem Bożym. Stąd też wcześniejszy werset, trzeci werset pisze tak. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. I to znaczy, dlatego, że to jest bardzo istotne, ażebyśmy mieli pełną tego świadomość, że jeżeli działa Duch Boży przez te dary, jakim również jest prorokowanie, to to prorokowanie będzie odbywało się w Duchu Bożym, czyli ono będzie pochodziło od Boga, że będą przekazywane myśli Boże, plany, zamiary Boże, objawienia Boże, ale również napominania Boże, o czym pisze ten sam apostoł w 14 rozdziale na początku tego wesela. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napominaniu i pocieszeniu. I takie jest zadanie prorokowania w dniu dzisiejszym, aby mówić do ludzi ku zbudowaniu, ku napominaniu i pocieszeniu. Jeżeli zatem to, co jest publicznie mówione, służy temu celowi, że społeczność się buduje, to jest to objaw prorokowania w Duchu Bożym, w tym jednym duchu, bo Pan Bóg działa w tym duchu, ażeby budować zbór. I teraz przechodząc już do samego meritum, czyli do konkretnego wersetu 32, który mówi, a duchy proroków są poddane prorokom. Ten werset jest w ściśle określonym kontekście. W tym kontekście, który wcześniej czytałem na testynacie otwarte Biblię, porównajcie te wersety. Tam apostoł święty Paweł mówi, w jaki sposób mówić, żeby ta mowa była ku zbudowaniu i w jaki sposób milczeć. Co chcę powiedzieć? Że apostoł święty Paweł daje taką naukę, że jeżeli jeden mówi, to drugi słucha, nie przeszkadza. Drugi milczy. Chociażby w tym momencie otrzymał jakieś objawienie albo szczególne zrozumienie wykładni danego zagadnienia, który przedstawia brat. Ten temat mu się pojaśni, bo o nim kiedyś myślał, to nie powinien bratu przerywać i przeszkadzać, tylko niech milczy. Bo wtedy jest zbudowanie Boże, jeżeli jeden mówi, a drugi milczy. Dlatego myślę, że jeżeli ten dar prorokowania u wszystkich, którzy mają coś do powiedzenia, służy ku zbudowaniu, to jeden z proroków nie będzie przeszkadzał drugiemu prorokowi, ale wspólnie, razem będą dążyli do budowania jedności i społeczności zabrać.
Dziękuję. Ja chciałbym teraz tylko króciutko dodać, w moim przekonaniu jeszcze, werset ten dowodzi, że jesteśmy odpowiedzialni za to, co mówimy. Że jeśli coś mówisz, to wiedz, że to od ciebie zależy to, co ty mówisz i jakiego jesteś ducha. Pamiętacie słowa, które Pan Jezus powiedział do dwóch swoich apostołów? Kiedy nie chcieli Pana Jezusa słuchać, to mówili, Panie, rzuć ogień na nie. A on im wtedy skomentował jak? Nie wiecie, jakiegoście są ducha. I my musimy wiedzieć, jakiego jesteśmy ducha i co my przez swoje słowa, jakie poglądy, jakie wypowiedzi, jakie nauki głosimy, bo za to jesteśmy odpowiedzialni, bo mówimy to, jakimi jesteśmy, czyli uzewnętrzniamy samego siebie, czyli należy trzymać kontrolę nad samym sobą, bo werset 33 dodaje jeszcze, że albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku. Tu jest zakończenie, bo Bóg nie jest Bogiem nieporządku, żeby każdy sobie mówił to, co mu się w danym momencie pomyśli, bo mi przyszła genialna myśl na pomysł, już, to ja ją muszę powiedzieć. Ja uważam, że nie trzeba swoich genialnych myśli czasami podawać w zgromadzeniu. Trzeba przynajmniej 2 tygodnie odczekać. To będzie mniej kłopotów. W pierwszym królewskim, 10 rozdziale, w wersecie 14, ja już nie będę czytał, jest napisane, że roczne przychody Salomona wynosiły 666 talentów. Co to może oznaczyć? Czy to ma coś wspólnego z objawienia 13 rozdział, werset 18? Znamy, braterstwo, o co się pyta pytający? Jeśli znamy, no nie będę odczytywał, bo czas nam ucieka. Bracie Daniel.
Myślę, że to, co się może kojarzyć, to 666.
To pisze.
Ale to się może kojarzyć z tymi dwoma zapisami. No i myślę, że tutaj jest jedna taka rzecz, że my najczęściej, kiedy myślimy o Salomonie, to myślimy jako o tym wspaniałym królu, w którym pokazany jest nasz stan. Natomiast gdy przyjrzymy się jego życiu, a szczególnie końcówce jego życia, to zauważamy, że on tam dalej nie odpowiada. Żeby on dalej miał reprezentować naszego Pana. Dlatego myślę, jeśli by tu miało być to porównanie z Księgą Objawienia, to myślę, że tutaj już jest pokazany ten fałszywy Chrystus, fałszywa, no to jest pokazane jako matka przeteczność i tak dalej.
Dziękuję. A ja nie wiem, czy brat z Rumunii mnie rozumie, co ja mówię, bo mówił dobrze. Ja rozumiałem jego, to mam nadzieję, że mnie... Jak to tłumaczycie? No, o, teraz brat mówi.
Czy można odpowiedzieć na ostatnio pytanie?
Nie za bardzo. A, no proszę bardzo, proszę bardzo. No nie, ja nie daję wszystkim możliwości, no ale przepraszam za to. O duchach proroków. Pracy to powiedzieć. Jeszcze wcześniejsze? Dobrze, no to proszę.
On jest porządek, ale...
No to no, dobrze, że brat zauważył, ale dobrze. Dobrze. Zgadzam się, ale proszę bardzo.
Niektórzy braci z Rumunii
tak?
Wiedzą, że ten wiersz... A liczba ich jak piasek morski nie odnośnie się do Gog i Magog, ale do narodu, które są na 4 krańcach ziemi.
Czy... Ja rozumiem. U nas też takie myśli są. Ale inne też są.
Jedna jeszcze odpowiedź.
Proszę bardzo.
Tymoteusza, kiedy mówi o urodzeniu dzieci, nie wiem jak po polsku jest, ale można, mogę...
No proszę, proszę.
W rumuńskiej Biblii mówi, że jeżeli trwać będzie, jeżeli matka trwać będzie w wierze i w miłości i te akcje odnoszą się do matki, a nie do dzieci. I w oryginalu ta słowa zbawienia jest tego sama słowa, jak apostoł Paweł używał w drugim liście do Tymoteusza 4. W teraz nie. Gdzie mówi, że a tak, 4 rozdział, 18 wers, wyrwie mnie Pan. Więc to wierzymy, że to nie chodzi tu o ostateczne zbawienie. Ten słowo w greckim tłumaczonym wyrwie mnie Pan, to mówi o fakt, że jeżeli matka podczas urodzenia dzieci jest w stanie sercu wdzięczności i pokoju, ona będzie łatwiej się udało urodzenie dzieci. Nie wiem, czy rozumiałam.
Dziękuję bardzo. Myślę, że rozumiemy i też takie myśli były podawane. Profesor, ja chciałbym wrócić jeszcze do tego pytania odnośnie tych przychodów Salomona. No trzeba przyznać, że tak jak brat Daniel powiedział, że to się dosyć mocno kojarzy, prawda? A nasze zrozumienie i spojrzenie na Salomona to jest zawsze takie, bym powiedział, takie dosyć ciepłe i Salomona w naszej społeczności to bardzo tak uważamy, prawda? Że on jest no, kimś wyjątkowym. Bardzo mądry człowiek, bardzo wiele napisał. Ale, braterstwo, jest to pytanie, które już tu padło. Dlaczego nie jest wymieniony wśród świętych Starego Testamentu? Czy to jest rzecz przypadkowa, czy to jest nieprzypadkowa? I jak jego życie, ja już nie będę odczytywał, bo zapewne pamiętacie, skonfrontować z dwoma wypowiedziami z proroctwa Ezechiela, to jest 3 rozdziału, pamiętacie? I rozdział 18, tak? Gdzie mówi tak, jeśli by grzesznik grzeszył, bardzo dużo grzeszył, przez całe swoje życie, a przy schyłku życia by się opamiętał, to co jemu zostanie? Jemu zostanie wszystko darowane. A jeśli by robił dobrze, robił bardzo dobrze, a u schyłku życia, tak jak brat Adam Kopczyk mi powiedział, by się rozkoleił, czyli wykoleiłby się, to braterstwo, będzie mu tamto pamiętane? Czyli jak Boga porzuci, to będzie mu to pamiętane? Braterstwo, porzucił Pana Boga Salomon? No, nie możemy może jednoznacznie powiedzieć, że na pewno nie ma żadnej szansy, ale budowanie świątyniek swoim żonom, ostatni okres czasu jego życia, ile było żon, tyle im tam nabudował, no to na pewno mądrze się nie zachowywał, prawda? Nie oceniamy, nie potępiamy, bo to nie nasza rzecz, ale w świetle tych wersetów to jego życie, on po prostu zmarnował swoje życie. Bardzo dobrze zaczął, niestety źle skończył. A Bogu pozostawiamy oczywiście ocenę i co Bóg Pan z nim zrobi, to na pewno się z tym zgodzimy. Ale teraz pozostaje nam nasze pytanie. Tak samo, braterstwo, dzieje się z chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo, zapewniam Was, zaczęło bardzo dobrze. Za czasów Pana Jezusa, za czasów apostolskich, zaczynało bardzo dobrze, było pomazańcem Pańskim, wzrastało, rozwijało się aż do pewnego okresu czasu, aż urosło w bardzo wielkie królestwo. I wtedy zaczęło od ludzi pobierać wartości. I wartości najwyższe są pokazane w złocie, prawda? Bo trudno coś pokazać mniej wartościowego, no Bóg skorzystał ze złota. A Bóg co najbardziej cenił? U ludzi, co sobie chrześcijaństwo, niektórzy przywódcy przywłaszczyli, bracie Tomku Sygnacki. Bo nie wolno było dwóch rzeczy, braterstwo, spożywać sobie przez człowieka, przywłaszczać. Krwi jeść nie wolno było. I czego jeszcze? Tłuszczu. Tłuszcz przedstawia gorliwość, poświęcenie, zaangażowanie i tak jak są niektórzy ludzie zaangażowani w służbie pewnemu systemowi, to z tego względu mogą być dla nas wzorem. Ale tym niemniej tenże system przywłaszczył sobie cześć, która się należy tylko i wyłącznie Panu Bogu. Dlatego jest powiedziane, talenty zostały znoszone. to, co było cenne wśród ludzi, a ludzie mają serca, gorliwość, uczucie, to zamiast Bogu na ołtarzu położyć, złożyli to pewnemu systemowi. I ja dlatego uważam, że to może być taki obraz bardzo ciekawy, może dosyć skomplikowany, ale tak jak historia Samsona, Samson też był pomazańcem, zaczął bardzo dobrze, a na końcu skończył, no źle, mielił w tym młynie, ciągnął, pracował już nie dla Pana Boga, tylko pracował dla Filistynów, chociaż był pomazańcem. I chrześcijaństwo, braterstwo było i jest pomazańcem Bożym, który utraciło swoje nadzieje. O której, bracie Waldku, musimy skończyć, bo wiem, że... Dobrze. No niestety nawet tak szybki sposób nie... To może szybciutko jedną rzecz. Przeczytam jedno pytanie, na które no ja nie będę odpowiadał. Myślę, że bracie... Może ktoś z sali zechce. 4 Mojżeszowa, 5 rozdział, od 12 do 31 jest opisane, jest przepis dotyczący niewiastę oskarżoną o cudzołóstwo, gdzie przyprowadzisz ją do kapłana, dasz jej tam, ja tego braterstwu streszczam, dajesz pić ją wodę przekleństwa, gorzką wodę, no, w razie czego, jak się zrady dopuściła, płód jej wypadnie, no, tam jest ten opis taki bardzo przykry. I pytanie jest, czy to zawiera jakąś lekcję do nowego stworzenia? Jeśli tak, to jaką? Czy może mieć znaczenie obrazowe? Kim jest ta niewiasta i czym jest ta woda przekleństwa? Ktoś z braterstwa chciałby odpowiedzieć? Ja tak jak powiedziałem, braterstwo, ja mam pewne myśli, ale muszę jeszcze z nimi przespać się przynajmniej 2 lata. A za 2 lata to powie. Jeżeli będę wiedział, ugruntuję. Na razie, na dzień dzisiejszy ja się nie podejmuję. Jest to bardzo trudny temat. Na pewno, tym niemniej, bo pytanie jest jedno. Czy to jest lekcja dla nowego stworzenia? Jak najbardziej jest lekcja. Tylko nie wszystkie lekcje my potrafimy odczytać. A już jeszcze druga rzecz. Czy potrafimy odczytywać właściwie? To już jest inny problem. Ale pytający się pyta, czy jest lekcja? Na pewno lekcja jest. Bo jakby nie było lekcją, by nie było napisane w Biblii. W Ewangelii opisane są 3 wskrzeszenia dokonane przez Pana Jezusa. Wskrzeszenie Łazarza, syna wdowy z Najem, oraz córki Jaira. Czy te wskrzeszenia mogą mieć symboliczne przełożenie na 3 rodzaje zmartwychwstań? Jeśli tak, to jak je można dopasować? Bardzo ciekawe określenie. I na jakiej podstawie? Koteczkę. Tak. Bracie Daniel.
No. To byłoby to proste, bo jeśli chodzi o zbudzenie dzieweczki jako czarnowe, jako pamiętka, to jest pokazany w kościół, to są wyobrzenica. Natomiast jeśli chodzi o Łazarza, który był 4 dni w grobie, to jest pokazana ludzkość, która poszła do grobu. No a także, jeśli chodzi o młodzieńca, myślę, że z opisu można wyciągnąć naukę, że tu chodzi o zbudzonych proroków Starego Testamentu i od tego czasu, gdy oni powstaną, Pan Jezus tam zatrzymał orszak. Do orszaki już więcej nie będą zdążały do bram stentalnej. To też krótko się
mówi. Bracie Mrzygut. Proszę?
Takie same mam, jeszcze nic nie jestem w stanie dodać.
Tylko tu jest to jeszcze tak dopisane. No jak dopasujecie, to trochę uzasadnijcie. I to dobrze, dobrze, bardzo dobrze ktoś napisał. Bo myśmy sobie na razie dopasowali. No pasuje, braterstwo? No pasuje, ale trzeba by było jeszcze trochę jakoś umocować to. Bo to nie jest doktryna bynajmniej. Zapewne może ktoś mieć inne myśli, ale... Wiecie, Walenty, chcesz coś dodać? Czy tak samo myślisz?
Ja dodam, werset 2 listu do Koryntian, rozdział 11, werset 2. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zawęczyłem was w jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą.
To jest taki werset na wprost pokazujący, że Kościół o Biblicach jest usłowa w stanie zaręczenia, w stanie wyboru jest usymbolizowana w dzielnicy, w czystej pannie. Myślę, że ta dziewieszka jest dokładnie tego obrazu. Natomiast jeżeli chodzi o młodzieńca z Lain, która już oczywiście do Rzymian, jest werset, w tej chwili który nie kojarzę dokładnie rozdziału, ale bracia podpowiedzą, że do nich należy ojcostwo i synostwo i przymierza. I myślę, że w tym synu tej wdowy jest pokazany tym przymierza, który przedstawia właśnie tych świętych Starego Testamentu. Jeżeli chodzi o skrzeszenie Łazarza, no to jest obraz na zmartwychwstanie całej ludzkości, bowiem tutaj nie było to skrzeszenie zaraz po śmierci, ale ten stan już trwał kilka dni, stan śmierci. I ten stan śmierci, kiedy Pan Jezus zmierzał w kierunku właśnie Łazarza, a w tym czasie znajdował się w dosyć odległym mieście za Jordanem, to mówił do swoich uczniów, posłowie donieśli, że Łazarz umarł, co do swoich uczniów mówi, Łazarz nie umarł, Łazarz śpi. No mówię, no jak śpi, to będzie zdrowy, no to nie ma problemu, to cieszymy się, że śpi, bo sen jest nawet przejawem. I myślę, że w stanie bym chciał pokazać, że cała ludzkość jest w stanie snu. Od tego momentu, kiedy człowiekowi była dana nadzieja zmartwychwstania. A ta nadzieja zmartwychwstania została mu dana w czwartym dniu, czyli w czwartym tysiącleciu.
Dziękuję. No, ja zgadzam się też z tymi myślami. Zresztą, jak znamy te opisy tych historii, tam jest bardzo wiele szczegółów, które można by było tłumaczyć, bo pamiętacie, że tamten opis wskrzeszenia tej dzieweczki to był w otoczeniu ludzi, którzy się bardzo naśmiewali. Mówili, że to niemożliwe jest. I jest powiedziane, że Pan Jezus ich wyrzucił z domu. Zostawił tylko uczni i kogo? Pamiętacie? Ojca i matkę zostawił. I tam ona została wzbudzona. I co ciekawego, pamiętacie ile miała lat? 12 lat miała. Wydaje mi się, że te wszystkie elementy są dosyć ciekawe. Nie będziemy ich omawiać. Ale na pewno to jest czysta panna, abym wstawił was czystą panną, mężowi jednemu Chrystusowi. W Łukasza 7 rozdziale 12 wersecie jest opisane wskrzeszenie młodzieńca syna wdowy z Nain. Była wdowa, która miała miała syna, którego odprowadzała na cmentarz, no, żeby go pochować. Matka, to jest zawsze nam się kojarzy, bracie Jasiu, z czym? Że matka z przymierzem. Przymierze, które straciło ojca. Które było odrzucone. Odrzucone, straciło ojca. To jest bratelstwo przymierze zakonu. Z tego przymierza tylko miało tego syna. To są ci właśnie święci Starego Testamentu, które ta matka odprowadzała i oni mimo wszystko co? Nie mieli czego? Oni umarli. A dlaczego umarli? Bo dopóki Chrystusa nie było, to ich życie tak i tak nie dawało im życia. Ich zachowanie nie dawało im życia, tylko Chrystus musiał stanąć na ich drodze i powiedział, ty, tobie młodzieńcze mówię, wstań. Bo twoje zachowanie świadczy o tym, żebyś ty miał udział w zmartwychwstaniu lepszym. Żebyś miał udział w zmartwychwstaniu lepszym. Ta historia z Łazarzem, braterstwo, czwartego dnia wskrzeszony zostaje. To jest bardzo wymowne. Do czwartego tysiąclecia rodzaj ludzki był umarły. Nie miał nadziei życia. Ale od chwili ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa rodzaj ludzki już śpi. Dlatego tam jest powiedziane nie otwieraj, bo już cuchnie, ale od chwili, kiedy Pan Jezus przychodzi, zapłakał nad tym rodzajem ludzkim i on zaczyna mieć szansę przywrócenia życia. Tu jest takie krótkie pytanie, może już teraz bardzo szybciutko tylko wspomnę, które są. Jak pogodzić wersety 1 Samuelowa, 17 rozdział, werset 12, że Isaj miał 8 synów, raz jest napisane, i 1 Koryntów 2, 13, miał 7 synów wymienionych z imienia, z imienia, jak pogodzić te wersety. I czytaliśmy, braterstwo, być może jest jakiś szczegół. Nie wiem, czy ktoś zna odpowiedź, dlaczego tak jest. Bo dwa razy występuje 7 synów, a raz 8. Taka jest, no fakt. Ja bym się przychylał do tego, że no raczej będzie 7, ale nie jesteśmy chyba na dzień dzisiejszy w stanie odpowiedzieć. Być może jest jakiś szczegół, który przeoczyliśmy, a niestety muszę pytającemu powiedzieć, naprawdę nie było czasu, wbrew temu, co brat Waldek powiedział, że mieliśmy całą noc do tego, żeby ten szczegół uzgodnić. Tu jest takie zdanie, ja przeczytam, bo uważam, że to jest moim obowiązkiem przeczytanie tego zdania, żeby nikt nie zarzucił, że coś odrzuca mnie. Bardzo chciałem, żeby były takie wykłady o życiu naszym, jak mamy czynić i dawać przykład innym, wielokropek z Jezusem Chrystusem. Jest malutko wykładów o życiu. Nie wiem, co pytający ma, czy ten, który zgłasza taką petycję, czy taką prośbę, jakkolwiek byśmy to powiedzieli, wykładów o życiu, co rozumie pod pojęciem wykłady o życiu. Być może, jakbyśmy zaczęli mówić, czy wolno aborcję robić, czy nie, to by był dla nas trochę problem. Jakbyśmy tak wniknęli w głębie naszego życia. Mateusza 22 rozdział, werset 34. Czy Pan Jezus będzie w niebie aż do pobicia swoich wrogów przez Ojca, czy sam przyjdzie ich pobić? Objawienia 19:21. To jest dwa różne wersety, pamiętacie? Określające. Bracie Walenty, coś króciutko.
Poczynimy jeszcze ten werset z Mateusza.
22:44. Myślę, że nie znalazłem tego wersetu, ale sobie nie trochę załączone. Myślę, że Pan Bóg działa w taki sposób, że wszystko sam osobiście wykonuje. Ma do tego
odpowiednie narzędzia. Tak jak
nawet przed przyjściem Chrystusa, przed jego pierwszym przyjściem, on również działał za pomocą słowa, które było u Boga. Szczególne umocowanie nasz Pan Jezus otrzymał swojego Ojca, kiedy wypełniły się słowa psalmu, kiedy usiadł po prawicy Bożej i Pan Bóg będzie wykonywał wszystkie działania za pośrednictwem swojego Syna, jako swoje ramię działania, a również i za pośrednictwem Kościoła. Jaki to bezpośredni fizyczny ma wymiar, nam jest trudno dzisiaj powiedzieć. Natomiast Pan Bóg ma i Jego Syn, Jego Syn ma taką moc, ażeby bezpośrednio wszystkie rzeczy nadzorować i wykonywać. Wykonywać tutaj na ziemi. On nie musi z nieba wstępować i specjalnie, żeby być tylko i wyłącznie na ziemi, żeby pewne rzeczy wykonać, ale swoje rzeczy zawsze wykonuje ze swojego miejsca.
Dziękuję. Wydaje mi się, braterstwo, że można to skomentować, to co brat powiedział w ten sposób, że działalność Pana Jezusa składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to jest działanie jako ramię Jahwe, kiedy z upoważnienia Pana Boga, czy z rozkazu Pana Boga pobija różnych nieprzyjaciół. To są też jego nieprzyjaciele, ale to czyni jako ramię Jahwe, jako przedstawiciel Pana Boga. A drugi etap to jest wtedy, kiedy będzie również niszczył różnego rodzaju nieprzyjaciół, którzy, kiedy obejmie w pełni swoją władzę panowania i on będzie czynił to z własnego jakby upoważnienia. Zgodnie z wolą ojcowską oczywiście, ale kiedy przejmie zupełną kontrolę nad rodzajem ludzkim, który odkupił. Pytanie takie króciutkie. Czy Pan Bóg żałuje tego, co robi? I tu jest na przykładzie Saula, że żałował Bóg. Ja może już nie będę tego wszystkiego przedstawiał tu braciom. Ja mogę powiedzieć, że wytłumaczenie, bo żałował Bóg. Braterstwo, czy możemy w ogóle, żebyśmy zrozumieli, w czym jest problem? Bo to pytanie często, bodajże na jednym z kursów teraz mi się też bracia pytali, no jak to może, no pisze, żałował, no to żałował, prawda? No ale tak jak powiedziałem na początku, czy jest rozsądne, żeby Bóg coś zrobił i nie przewidział, co się stanie i później wziął i żałował? Bratostwo, byłoby takie myślenie logiczne? Wysoce nielogiczne. Bo my może czasami coś tam sobie wymyślimy, prawda? A potem żałujemy. Jest tak? No jest tak. Ja czasami wymyśliłem różne rzeczy, a potem żałowałem, że je wymyśliłem. No ale Pan Bóg tak nie robi. Dlatego, braterstwo, jaka jest myśl? Prawdopodobnie w przekładach niektórych już, a na pewno w tekście, na ile ja pamiętam, i zresztą nawet sobie dzisiaj przypominałem, czy ja dobrze pamiętam, bo już zapomniałem, że powinno być określone, że wzruszył się serdeczną boleścią. To mu sprawiło boleść. Ja to braterstwo jeszcze na innym przykładzie, że nie jest tak przetłumaczone, tylko że żałował. To jest tak, czy ojciec, braterstwo inaczej, czy ojciec, cielesny ojciec, normalny ojciec, bo być może są nienormalni, którzy żałują, że mają dzieci, ale jak jest, ma ojciec dziecko i to dziecko jest jemu nieposłuszne, czy on żałuje, że spłodził tego syna? Czy jak normalny, to nie żałuje, prawda? Bo jeżeli jest przy zdrowych zmysłach, tylko boleje, że tak się stało, że ten jego syn obrał taką drogę, że żałował. To tak jak jest ta przypowieść o marnotrawnym synu. Ja chciałbym, bratestwo, dać jeszcze inny przykład. Kiedy wyszli z korabia, Noe złożył ofiarę i tam jest powiedziane, że dym tej ofiary jest powiedziane tak, że zawonił Pan wdzięczności onej ofiary. A siostry mi odpowiedzą teraz na to pytanie, czy spalane mięso pachnie wonnie jak perfumy z tego, nie wiem, tam z Diora? Diora taki jest chyba. Diora? Tak pachnie, czy jak? No, nie jest to przyjemne, prawda? I prawdopodobnie w dosłownym przekładzie powinno być tak, słuszne roszczenia boskiej sprawiedliwości zostały zaspokojone. Ale ci, co tłumaczyli Biblię, piszą, że zawoniał Pan wdzięczności, bo sprawiło mu to przyjemność, te uczucia, które powodowały nie ten zapach spalonego mięsa, tylko to, co on było przyczyną. Tak samo dokładnie jest tutaj, że niektórych rzeczy nie da się tak bezpośrednio wprost wytłumaczyć. 12 karania Izraela, proszę o wyjaśnienie tego dwójnasobu. Nie da się krótko. Braterstwo, spróbuję bardzo krótko. Ja przepraszam, już braci nie będę pytał. Dwójnasób, braterstwo, to jest tak jak ta kartka, na której to jest pytanie. To jest dwójnasób. Pierwsza część to jest ta strona i ta strona. Jedna jest czas, druga przywileje. Czas łaski dla narodu żydowskiego 1845 lat, ale z czasem łaski były związane obietnice, przymierza dana, służba Boża i wszelkie przywileje. Stół mieli pełny. Dlatego, że nie wykorzystali, otrzymali taki sam czas niełaski i czas za zmarnowaną łaskę, czyli musieli cierpieć za to, że tu nie wykorzystali swojej łaski. To jest dwójnasób, braterstwo, w ten sposób złożone. Tylko czas i to, co dane było, czas znowu niełaski i muszą oddać to, co wzięli. A wzięli więcej niż inne narody, bo wzięli łaskę i przywileje Bożą, służbę Bożą, oni wzięli i ją zmarnowali. Za zmarnowane przywileje trzeba odpokutować. Jeszcze tylko przeczytam to pytanie. Czy możemy opierać się na wypowiedziach przyjaciół Hioba? Hioba, no to jest z nowego przykładu. Elifas, Bildad, Sofar, jak na Słowie Bożym? Możemy? Nie możemy. A możemy się na takim wersecie opierać jako na Słowie Bożym, że poszedł i powiesił się? No, nie można takich pytań wstawiać, bo to jest, no, pytający musi wiedzieć, że to nie tędy droga jest. No, są czasami zapisane niemądre zdania ludzi. Bóg po prostu pokazał i chce nam przez to lekcję pokazać, prawda? Do jakichś się wniosków dochodzi. To coś innego jest dosłowne, proste, czyste Słowo Boże, a coś jest wypowiedź ludzi, prawda? No i Joaba. No dozwól królu, ja pójdę go tak dziabnę tam nożem. No to jest Słowo Boże. No bratesu, no chyba nikt nie myśli, że to jest Słowo Boże, prawda? To jest przykład złego myślenia Joaba, przepraszam. Jak należy ocenić wystąpienie Elichu? Czy jego mowa skierowana do Hioba była dobra czy zła? Jaka była dobra czy zła? Elichu. Dobra była mowa. Dlaczego ani Bóg, ani Job nie odnieśli się w jakikolwiek sposób do jego wypowiedzi? Braterstwo, dlaczego? Bo jak bracia dobrze mówią, to nie trzeba tego co? Komentować. Komentuje się jak co? Źle mówią, braterstwo. Wtedy się komentuje, wtedy jest zażarta dyskusja. Proszę o wytłumaczenie Kolosenów 2.15, w jaki sposób nasz Pan wystawił zwierzchności i władzę na pokaz i dlaczego apostoł Paweł porównuje to do triumfalnego pochodu cesarza. Nie wiem, dlaczego pytający mówi, że to jest triumfalny pochód cesarza. Ja tylko werset przeczytam, bo mi umyka, on się z innymi myli. I złupiwszy księstwa i moce, wiódł je na podziw, jawnie triumfując z nich sam przez się. Wydaje mi się, braterstwo, że odpowiedź jest taka. Mówi, to co Pan Jezus dokonał, pokazał dwóch rzeczy, że można Panu Bogu służyć w warunkach niedoskonałych, to czego aniołowie co? Nie potrafili. Nie potrafili, oni próbowali uratować rodzaj ludzki, ale nie potrafili to zrobić tak, żeby to było zgodnie z wolą ojcowską, a Pan Jezus pokazał. Za to będzie sądził anioły. Podbił sobie wszystko, to co jest na niebie i to co jest na ziemi. Czyli triumfuje nad tymi władzami, które są w niebie, tymi i tymi, które są na ziemi. On je będzie sądził. W jaki sposób? Tu pytający się nie pyta. Może my nie jesteśmy nawet w stanie odpowiedzieć, ale Pan Jezus przez to, co dokonał, ma do tego prawo, bo On sobie to prawo nabył. Jedynie te zależności, które dotyczą człowieka, to nie są zależnościami, które dotyczą upadłych aniołów, dlatego w ogóle tamtych zwierzchności, dlatego nam no, trudno jest na to odpowiedzieć. Za podstawę takiego rozumowania, to ja, ta osoba, która wstawiła pytanie sobie, według mnie jest 1 Piotra, 3 rozdział, werset 22, to jest ta myśl, 1 Koryntów 6, 3, to sobie wynotowałem, Kolosensów 1, 20, to jest dosłownie, zaraz przedeń sobie po jedno wszystko, przezeń wszystko po jedno, to co jest na niebie i na ziemi, i Efezów 1, 21. Ale to jest, zakończymy teraz. Być może kogoś zawiedliśmy w odpowiedzi, to musi uznać, że dwie rzeczy, że my nie znamy na wszystko dobrych odpowiedzi. To tak jak kiedyś jeden brat mi opowiadał i to bardzo mi się podoba, no, że powiedział taki wykład, na jaki go było stać. I braterstwo, myśmy takie odpowiedzi udzielali, na jakie nas stać, a że może stać nas nie za bardzo, no to trudno. Bo, ale na takie mnie tylko stać. Nie mogę lepiej myśleć i mówić, niż nie stać. Jeżeli będziemy coś lepiej wiedzieli, lepiej potrafili wytłumaczyć, będzie więcej czasu, to będziemy próbowali. Ale ja uważam, że dobrze jest stawiać pytania. Nawet pierwszym krokiem, często powtarzam, do poznania jest w ogóle to, że jeśli ktoś sobie ustali, że czegoś nie rozumie. Bo nigdy nie zrozumie ten, który sobie nie ustali tego, czego nie wie. Bo może tylko poznać ten, który wie, że czegoś nie wie. Może to jest skomplikowane to, co mówię, ale młody tam się uśmiecha, bo ja je na kursie to często mówiłem. Ale taka jest prawda. No, stawiajmy sobie pytania, nawet jak nie znamy na nie odpowiedzi i jeździmy na konwencję, na zebranie. I jeżeli jest to szczere, to Bóg nam kiedyś udzieli i być może kiedyś sobie wytłumaczymy ten dzban z tym zwojem tej księgi, jeżeli Pan będzie tego chciał i nam w tym pomoże. Dzisiaj na tym zakończymy.
Proszę braterstwa, jest godzina 13, minęły 2 godziny. Czuliście znużenie? A brat Janek mówi, że nie był przygotowany. Ja nie wiem, jakby brać... Ja...